Jesteśmy od rana dzisiaj przekonywani przez Boga, przez Boże Słowo, przez Bożego Ducha, jak ważna, jak potrzebna, jak niezbędna, jednocześnie jak potężna jest Boga łaska, która towarzyszy nam na co dzień. Jak wielu spośród nas przyszło do naszego zgromadzenia, do naszego tutaj domu, do schroniska z takim butnym nastawieniem łaski bez. Jak nie, to nie. Jak nie, to ja sobie sam poradzę. Jak nie, to idę. Poszukam pomocy gdzie indziej. Jak wielu w sercach nosi takie przekonanie, ja niczyjej łaski nie potrzebuję. Myślę, że nie trzeba was przekonywać, że to przejaw pychy. Tym bardziej, że nasze doświadczenia i chociażby sam fakt, że znaleźliście się właśnie tutaj, to wszystko głośno woła, wyraźnie pokazuje, że odrzucanie łaski źle kończy się dla każdego. Dla najmocniejszego, dla najzdolniejszego, dla najbogatszego, dla najbardziej niezależnego. Odrzucenie łaski skończy się tak samo jak dla tego najsłabszego, najbiedniejszego, najbardziej bezradnego. To nie jest tak, kochani, że tylko ci najmniejsi, najsłabsi, najbardziej nieporadni potrzebują łaski. Kiedyś może tak myśleliśmy, może kiedyś tak żyliśmy, ale Boża łaska, tak, to nie masło maślane, ale właśnie Boża łaska sprawiła, że znaleźliśmy się w miejscu, w sytuacji, w której uświadomiliśmy sobie, jak bardzo tejże łaski potrzebujemy. To nie są filozoficzne dywagacje, to nie są jakieś filozoficzne wymysły, co by było, gdyby. Sam przez to przeszedłem i wiem, o czym mówię. Ja mogę się podpisać pod słowami Pawła, które za chwilę przeczytam. Pod słowami Pawła, gdzie między innymi usłyszymy, że z łaski Boga jestem tym, czym jestem. I taki chciałbym tytuł nadać dzisiejszemu też kazaniu. Lecz z łaski Boga. Przeczytamy sobie najpierw pierwszą część 15 rozdziału listu apostoła Pawła do pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście, na gruncie której stoicie i dzięki której dostępujecie zbawienia. O ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według Pism. Następnie ukazał się Kefasowi, potem 12, a potem ponad 500 braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli. Później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. Na końcu po wszystkich ukazał się też mnie, jakby poranionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. Jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska, którą mi okazał, nie była bezowocna. Przeciwnie, więcej niż oni wszyscy pracowałem, chociaż nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo głosimy i temu uwierzyliście. Tak jak już mówiłem dzisiaj, to w co wierzysz, jak wierzysz, komu wierzysz, na pewno ma decydujący wpływ na to, jak żyjesz i czy w ogóle to życie można życiem nazwać. Dla mnie zdumiewającym odkryciem było to, że mimo, że od małego wielokrotnie obchodziłem wraz z rodziną, bliskimi święta Wielkiej Nocy, święta Zmartwychwstania Pańskiego. Znałem od małego wszystkie pieśni mówiące o tym, że Jezus zmartwychwstał. Ale dopiero mając 46 lat, byłem zaproszony na jakieś nabożeństwo wspólnoty charyzmatycznej i tam głoszone słowo mówiące o tym, że Jezus żyje, przemówiło do mnie w sposób ze zdumiewającą mocą. Dopiero wtedy uzmysłowiłem sobie, że On żyje, mimo że o Jego zmartwychwstaniu słyszałem od małego i to tysiące razy. Zawsze kojarzyło mi się te święta z Jego śmiercią, a nie z Jego zmartwychwstaniem. Wbrew temu, jak nazywamy to święto, obraz utrwalony na krzyżu, obraz Jezusa złożonego w grobie potrafi wywrzeć na nas niesamowity wpływ. Warunkuje to, jak potem żyjemy. 46 lat żyłem tak, jakby Bóg był martwy. Nie można ufać komuś martwemu. Nie można ufać komuś, kto dał się zabić i przegrał. Nie można ufać komuś, kogo nie ma. Ale zaufać komuś, kto żyje. Zaufać komuś, kto pokonał śmierć. Zaufać komuś, kto zmartwychwstał z grobu. To, co naprawdę ma sens. Taka wiara ma sens. Głoszenie tej prawdy jest naprawdę głoszeniem dobrej nowiny. Chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem. Częścią tej dobrej nowiny jest oczywiście fakt śmierci Jezusa. Częścią tej dobrej nowiny jest fakt śmierci za nasze grzechy. Częścią tej dobrej nowiny jest złożenie go w grobie. Częścią tej dobrej nowiny jest fakt, że po trzech dniach z tego grobu zmartwychwstał i żyje. Pokonał śmierć. To wam głosimy. I nigdy nie głosiliśmy wam innej dobrej nowiny. Nigdy nie próbowaliśmy was przekonać, byście uwierzyli komuś innemu, zaufali komuś innemu, zaczęli polegać na kimś innym, bo wszyscy pomarli, wszyscy poginęli. Ilu różnych tak zwanych bogów na tym świecie, ilu różnych wspaniałych ludzi, którym wierzono, którym zaufano, którym wywyższono. Oni wszyscy pomarli i żaden nie zmartwychwstał. Jeden, jedyny Jeden jedyny, Jezus Chrystus, umarł, został pochowany, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Śmierć nad nim zapanować nie mogła. Dalej Paweł pisze nam takie słowa. Jeśli więc o Chrystusie się głosi, że został wzbudzony z martwych, jak mogą niektórzy z was twierdzić, że nie ma zmartwychwstania? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeżeli Chrystus nie został wzbudzony, to daremne jest nasze poselstwo i daremna jest nasza wiara. Okazujemy się też fałszywymi świadkami Boga, bo poświadczyliśmy, że Bóg wzbudził Chrystusa, a tymczasem nie wzbudził, skoro rzeczywiście umarli nie zmartwychwstają. Bo jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna wasza wiara. Nadal ciążą na was grzechy. Ponadto ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Ile razy ocenę, czy warto wierzyć w Chrystusa, czy warto w ogóle wierzyć w Boga, czy warto być posłusznym Bożemu Słowu, Bożym przykazaniom. Ile razy tą ocenę opierasz na osiąganych tutaj, teraz, dzisiaj rezultatach. Ile razy opierasz to na spełnianiu twoich oczekiwań, nieraz przecież bardzo słusznych, na wypełnianiu twoich marzeń, nieraz przecież bardzo pięknych. Ile razy w tym życiu pokładasz nadzieję na działanie Chrystusa i jak czytamy, jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Kalkulacja. Opłaci się wierzyć, czy się nie opłaci? Co ja z tego będę miał? Jak głęboko sięga ta kalkulacja? Jak głęboko sięgają twoje wyobrażenia? Co ja z tego będę miał? Opłaci się, czy się nie opłaci? W jakiej walucie to przeliczasz? W spełnieniu jakich cielesnych potrzeb, pożądliwości chcesz odnaleźć tą opłacalność Boga, tą skuteczność? Czasami mówimy, że dobrą rzeczą jest spaść z wysokiego konia. Że dobrą rzeczą jest być sprowadzonym do parteru. Dobrą rzeczą jest znaleźć się na dnie i uzmysłowić sobie, jak bardzo potrzebujemy pomocy. Jak sami z siebie jesteśmy bezradni. Oczywiście tych, których kochamy, chcielibyśmy chronić przed takimi skrajnymi historiami. Chcielibyśmy ich chronić przed upadkiem, przed znalezieniem się na dnie, przed znalezieniem się w jakiejś zagrażającej życiu sytuacji, przed utratą wszystkiego, przed tym upadkiem z wysokiego konia. I wszystkie te upadki, wszystkie te wylądowania na dnie, te tragedie zakończyłyby się właściwie dla każdego bardzo, bardzo źle, gdyby nie Boża łaska. I tak jak często mówię i dlatego czytając Pawła nie mam problemu z uwierzeniem, że on ma rację, bo sam przeszedłem przez to. Spadłem z wysokiego konia. Wylądowałem na dnie. Wylądowałem w miejscu, gdzie nikt i nic nie był mi w stanie już pomóc. I tam, właśnie tam doświadczyłem cudownej Bożej łaski. Tam doświadczyłem mocy krwi Jezusa. Mocy Jego przebaczenia, mocy Jego miłości. Mocy Jego krzyża. Tam Boża łaska otworzyła mi oczy na to, czego naprawdę potrzebuję. Jaki naprawdę jestem. Nie w formie oskarżenia. Ty wstrętny, upadły grzeszniku, alkoholiku, cudzołożniku i tak dalej. Paweł sam siebie nazywa jakby poronionym płodem. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem. Lecz łaska, którą mi okazał, nie była bezowocna. Nie była bezowocna. Łaska, którą okazuje nam Bóg, nigdy nie jest bezowocne. I to owocowanie Bożej łaski sięga o wiele dalej i jest czymś o wiele więcej, niż sobie to wyobrażamy. Dlatego te słowa potem padają, jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, jesteśmy najbardziej pożałowania godni. Bo fakt, że zostałeś znaleziony w więzieniu, na odwyku, w rynsztoku, w pustostanie, w szpitalu, przyprowadzony tutaj, to Boża łaska. Ale ta łaska w tym miejscu się nie kończy. Znalazłem go, przyprowadziłem, niech tu siedzi. Też mi łaska. Przecież mógł mnie posadzić jako posła w Sejmie, albo jako członka zarządu jakiejś spółki Skarbu Państwa. Miałbym przynajmniej pensję. Mógł mnie zamiast mnie dać, umieścić w przytułku jakimś tam domu łazarza, mógł mnie umieścić w tym pięknym apartamentowcu tam. To by była łaska, nie? A to, że mnie znalazł na odwyku i przyprowadził do domu łazarza, to ma być łaska. Dlatego często rodzi się potem myśl łaski bez. Sam sobie poradzę. Takiej łaski to ja nie chcę. Paweł pisze nam, że łaska, Boża łaska nigdy nie jest bezowocna. Że nie okazała się bezowocna również w jego życiu. Przeciwnie, więcej niż inni pracowałem. Chociaż to nie ja, lecz Boża łaska, która jest ze mną. W Twoim zaangażowaniu w sprawy Królestwa, w Twoim zaangażowaniu w sprawy Kościoła jako ciała Chrystusa tu na ziemi, w Twoim zaangażowaniu w potrzeby, sprawy innych, Twojej gotowości do pomagania, do ratowania, do głoszenia dobrej nowiny. Jezus żyje. W tym widać owocność Bożej łaski. W tym widać, że nie trafiłeś tu przypadkiem, bo akurat zgodnie z harmonogramem czy zgodnie z wymogami MOPS-u musiałem mieć miejsce dla takich, jak to są krakowscy i tak dalej. No i akurat się złożyło, że się wpasowałeś w ten schemat i jesteś tutaj na koniec. Łaska, której doświadczasz, sprawia, że jesteś gotów iść dalej, że nie usiedzisz na miejscu. I znowu mogę powiedzieć, wiem, o czym mówię. Wiem. Kiedy brat przyjechał po mnie na odwykówkę, zakończyłem odwykówkę, ale zakończyłem już jako człowiek nawrócony. Zakończyłem jako uwolniony przez Jezusa Chrystusa. Odchodząc stamtąd przekonany byłem, że to naprawdę koniec. Nie wrócę tam 18 czy 19 raz, jak niektórzy, którzy ze mną byli na drodze. Już nigdy nie będę pił, bo Chrystus mnie uwolnił. Bo jeżeli Syn kogoś wyswobodzi, jest prawdziwie wolny. Brat wiózł mnie z Bulowic do Krakowa i buźka mi się nie zamykała. Opowiadałem o cudownej Bożej łasce. Opowiadałem o tym, czego doświadczyłem. Byłem zdumiony, zachwycony tym, co Bóg dla mnie uczynił i chciałem to zdumienie, zachwycenie, tą wdzięczność przekazywać dalej, opowiadać wszystkim. Zarazić innych tą wdzięcznością. Zarazić innych tą nadzieją. Zarazić innych dobrą nowiną, że w Jezusie Chrystusie otrzymujemy wolność. Wolność. Ilu było zdumionych, co ty się tak chwalisz, że byłeś alkoholikiem? Ja na twoim miejscu to bym się do tego nie przyznał. Przecież już nie pijesz, nie wyglądasz jak alkoholik, nie wyglądasz jak lump. Po co o tym mówić? Po co? Czym się tu chwalić? Ja się chwalę Bożą łaską. Ja opowiadam o Bożej łasce. Kiedy Bóg zachęcił mnie, by napisać książkę po Ławiacie Pereł, nie chodziło w ogóle o to, bym opowiadał o tym, co to myśmy wspaniałego uczynili. Niektórzy myśleli, że to będzie taki, i tak do tej pory nie wzięli na tej książki do ręki, bo są przekonani, że jak większość ludzkich dzieł, to i to jest takim właśnie opisywaniem swoich wspaniałych osiągnięć. Czytałem wiele takich książek. Można było podziwiać tych ludzi, ile oni się napracowali, ile włożyli w to serca, wysiłku. Takie koszta były tych prac i tak dalej. Tylko, że jak często, jak niestety często w tych wszystkich świadectwach brakuje wskazania na Chrystusa. Brakuje wskazania na Jego łaskę. Kiedy Bóg pozwolił nam napisać tę książkę, wiem, że Duch Święty czuwał nieustannie nad tym, byśmy na każdym kroku mówili o niezwykłej Bożej łasce. Cała ta praca, 20-letnia nasza praca wśród bezdomnych była w ogóle możliwa, zaistniała, przetrwała tylko i dzięki Bożej łasce. Przeciwnie, więcej niż oni wszyscy pracowałem, chociaż nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Łaska Boża jest potężna i łaska Boża jest bardzo pracowita. Nie jest leniwa, nie jest skupiona na sobie. Boża łaska to konkretne działanie. Mówiłem o tej różnicy żyć, a uważać, a mieć imię, że żyjemy. I tutaj jest bardzo prosta podpowiedź ze strony Bożego Słowa. Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jeżeli Chrystus mieszka w tobie życie. Jeżeli tylko wydaje ci się, że Chrystus w tobie mieszka, to co nazywasz życiem, jest tak naprawdę taką wegetacją, powolnym umieraniem, powolnym odchodzeniem coraz dalej od Boga. Nie można w życiu duchowym wpaść w jakąś taką hibernację, jakiś taki stan wyłączyć się na razie, prawda, jak jakieś urządzenie elektryczne. Kiedyś weźmiemy i włączymy od nowa i znowu będzie działało. Zatrzymanie się oddala nas coraz bardziej od Boga. Niektórzy na pewnym etapie tylko się zatrzymali. Tylko zrobili sobie przerwę. Są wśród nas tacy, którzy tak właśnie zrobili. Po czym próbują powrócić, po czym próbują znowu, powołując się na potężną Bożą łaskę, wrócić i powiedzieć, nic się nie stało. Wszystko w porządku. Ale ty wiesz dobrze, że nie jest wszystko w porządku. Mimo naszych szczerych serc, witaj bracie, witaj z powrotem w domu. Super, że wróciłeś, czasami po wielu latach. Mimo, że szczerze cię witamy, to dobrze wiesz, że już nigdy nie będzie tak, jak było na początku. Odrzucenie Bożej łaski, zlekceważenie Bożej łaski, postawa sam sobie poradzę, łaski bez, wiedzie nieuchronnie do tragedii. Bo tragedią, naprawdę największą tragedią, jaką może ciebie mnie spotkać, to odejście od Boga. To życie tak, jakby Boga nie było. To tak zwany urlop od Boga. Brzmi to niby lekko i banalnie, ale jest to straszna tragedia. Co się dzieje, gdy nie ma życia? Panuje śmierć. Co się dzieje, gdy odrzucasz życie? Wybierasz śmierć. Kładę przed tobą, mówi Bóg, błogosławieństwo, przekleństwo. Życie, śmierć. Wybierz życie. Wybierz życie. Wybierając życie, wybierasz Jezusa. Wybierając Jezusa, wybierasz Jego łaskę. I nie ty będziesz miał osiągnięcia. Nie ty będziesz miał wspaniałe rezultaty. Nie ty przyniesiesz swoim życiem wspaniałe owoce. Nie ty będziesz zwycięzcą. Lecz Boża łaska, która jest z tobą. Lecz łaska Boga, która jest ze mną, napisał nam apostoł Paweł. XV rozdział od pierwszego listu Pawła do Koryntian, od 20 wersetu. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał i jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Każdy w swoim porządku, jako pierwszy zwiastun Chrystus, potem w czasie Jego przyjścia ci, którzy należą do Chrystusa. Następnie przyjdzie koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, gdy usunie wszystkie zwierzchności, każdą władzę i moc. On bowiem musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. A jako ostatni wróg usunięta zostanie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod jego stopy. Ty zaś powiedział, że mu poddał wszystko. Jasne jest, że poza tym, który to uczynił, kiedy wszystko będzie mu już poddane, wówczas i sam Syn podda się temu, który mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Wracając do zmartwychwstania. Jeśli go nie ma, to co mają robić ci, którzy przyjmują chrzest ze względu na umarłych? Jeśli umarli nie zmartwychwstają, po co się z ich powodu chrzcić? Po co i my ciągle podejmujemy ryzyko? Zapewniam was, bracia, na chlubę, którą jesteście w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ja codziennie liczę się ze śmiercią. Jeśli tylko jako człowiek z nadzieją ograniczającą się do tego życia walczyłem z dzikimi bestiami w Efezie, to co przez to zyskałem? Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie łudźcie się. Złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Oczyźwiejcie wreszcie i przestańcie grzeszyć, bo niektórzy z was w ogóle nie rozumieją Boga. Mówię to, żeby was zawstydzić. Myślę, że większość z nas przyszła tu w ogóle nie wierząc, że jest jakiekolwiek życie wieczne. Gdybyśmy w to wierzyli, wszyscy łącznie ze mną, żylibyśmy zupełnie inaczej. Na pewno bym nie podejmował takich decyzji, jak podejmowałem. Na pewno nie grzeszyłbym sobie tak lekko i nie mówił, moja sprawa, nic komu do tego. Może gdzieś mi wtłoczono do umysłu, że jest jakieś tam życie wieczne. Ale czy ja w to naprawdę wierzyłem? Cały świat przekonuje cię, że 7 sztychów pod ziemię i na tym się kończy. Dalej już nie będzie. Większość tych, których spotykasz, mówię, jakie życie wieczne, człowieku. Kto to wie, jak to potem będzie? Co ja się będę przejmował? I większość żyje tak, jakby wszystko, o co warto walczyć, o co warto zabiegać, czego warto pilnować, co warto kochać, wiązało się tylko i wyłącznie z tym życiem. Dlatego Paweł pisze o takich, że są najbardziej pożałowania. Gonić. Toczył boje, toczył walki, przeżył ciężkie, ciężkie chwile. Czy tylko i wyłącznie po to, żeby uchronić to życie tu? Żeby się zabezpieczyć tu? Żeby pożyć rok dłużej tutaj? Stąd te wszystkie te wysiłki? Jeśli tylko jako człowiek z nadzieją ograniczającą się do tego życia walczyłem z dzikimi bestiami w Efezie, to co przez to zyskałem? Jeżeli nie wierzyłeś w to, czy w ogóle istnieje jakieś życie wieczne, czy nie istnieje, jeżeli się tym nie przejmowałeś, to znaczy, że nie wierzyłeś. Może nadal nie wierzysz w to, że Chrystus zmartwychwstał. A to jest fundament naszej wiary. Wiele rzeczy wydaje ci się absolutnie niemożliwe. Absolutnie nie mieści się to w rozumie. Jest to nielogiczne, jest to nienaukowe, jest to absolutnie gdzieś tam wyssane z palca, można to między baśnie i bajki włożyć. Ale potęga Bożej łaski, sprawia, że najbardziej niemożliwe, najbardziej nielogiczne, jednocześnie najbardziej niesprawiedliwe rzeczy stają się rzeczywistością. Największe łotry mają darowany grzech. Ratowani są ci, którzy na ratunek absolutnie nie zasłużyli. Martwi powstają do życia. To Boża łaska. Mamy naturalną jakby skłonność przypisywania sobie zasług. Ja osiągnąłem to. Ja zrobiłem to. Owszem, dzięki Bożej łasce się nawróciłem. Dzięki Bożej łasce już nie piję od 22 czy 23 lat. Dzięki Bożej łasce. Ale od tego czasu to, co zrobiłem, to już są moje zasługi. Skromnie mówię, no przecież, nie? Starałem się. To nie ja. To nieustannie Boża łaska we mnie. Trudne są te słowa o poddaniu wszystkiego Jezusowi, a potem Jezus, zwyciężając, poddaje to wszystko Bogu Ojcu, łącznie z sobą samym. Przecież to On z Królem Królów i Panem Panów. Przecież to On zwyciężył na Golgocie. Przecież to On zmartwychwstał. Ale zmartwychwstanie to właśnie moc Bożej łaski. Zmartwychwstanie to dowód, przejaw bardzo widoczny nieustannej Bożej łaski, jaka towarzyszyła Jezusowi. I słowo nas prowadzi do tego miejsca, że Bóg poddał mu wszystko, ale też wyjaśnia, no z wyjątkiem samego siebie. A Jezus to wszystko, co otrzymał. Po wykonaniu wszystkiego, co miał do wykonania. Po pokonaniu śmierci wszystko to złoży łącznie z sobą u stóp tego, który mu to dał. Bo to nie on, bo to nie ja, bo to nie ty, bo to Boża łaska uczyniła. Ogrom, potęga, świętość, czystość i ta skuteczność Bożej łaski jest zdumiewająca, zachwycająca. Piękna, ale i sprawiająca taką bojaźń i lęk. Aż tyle potrzebuje, by być uratowanym? Aż tak bardzo nagrzeszyłem, że sam Bóg musiał oddać za mnie swoje życie? Przecież logicznie słuszne. O wiele lepsze byłoby, bym ja zginął, a on ocalał. Cóż ja jestem wart w porównaniu z nim? Tą różnicę, tą wartość wypełnia ogrom Bożej łaski. Tą różnicę wypełnia ogrom Jego miłości. Łasce zawsze towarzyszy miłość. Miłości zawsze towarzyszy łaska. A to wszystko otrzymujemy, tego wszystkiego doświadczamy, to wszystko przeżywamy w Jezusie Chrystusie. Od 35 wersetu. Ale może ktoś zapytać, jak zmartwychwstają umarli? W jakim zjawią się ciele? Niemądry. Zauważ, że co ty sam siejesz, nie powstaje do życia, zanim najpierw nie umrze. Nie zasiewasz przecież ciała, które ma powstać, lecz zwykłe ziarno, pszeniczne lub jakieś inne. Bóg natomiast daje mu ciało, takie, jakie chce, Oczywiście każdemu z nasion jemu właściwe. Nie każde ciało jest takie samo. Inne jest ciało ludzi, inne zwierząt, inne ptaków, a jeszcze inne ryb. Są też ciała niebieskie oraz ciała ziemskie, choć inna jest chwała ciał niebieskich, a inna ziemskich. Widać, że inny jest blask słońca, a inny księżyca i inny blask gwiazd, bo gwiazdy również różnią się od siebie blaskiem. Podobnie z umarłymi i zmartwychwstaniem. Sieje się ciało zniszczalne, wzbudzane jest niezniszczalne. Sieje się w pogardzie, wzbudzane jest w chwale. Sieje się w słabości, wzbudzane jest w mocy. Sieje się ciało materialne, wzbudzane jest ciało duchowe. Bo jeśli jest ciało materialne, jest również duchowe. Jak też napisano, pierwszy człowiek Adam powstał, by być żywą duszą. Ostatni Adam powstał, by być ożywiającym duchem. Przy czym nie duchowe jest pierwsze, lecz materialne. Potem natomiast duchowe. Pierwszy człowiek wyszedł z prochu ziemi, drugi człowiek z nieba. Jaki jest ziemski człowiek, tacy też ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski, tacy też niebiescy. I jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nośmy obraz niebieskiego. To natomiast podkreślam, bracia, że ciało i krew nie są w stanie dziedziczyć Królestwa Bożego, ani zniszczalność odziedziczyć niezniszczalność. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej, trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przeoblec niezniszczalność i to, co śmiertelne, przeoblec nieśmiertelność. A gdy już to, co zniszczalne, przeoblecze niezniszczalność i to, co śmiertelne, nieśmiertelność, wówczas wypełni się słowo zapowiedzi. Zwycięstwo wchłonęło śmierć. Gdzie jest o śmierci twój tryumf? Gdzie jest o śmierci twoje żądło? Żądłem śmierci jest oczywiście grzech. Mocą zaś grzechu prawo. Bogu jednak dzięki. On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracia moi ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Jeżeli towarzyszy ci łaska Boża, twój trud nigdy nie będzie daremny w Panu. Nieraz, tak jak przypominamy to sobie, pracujemy dla dziurawego worka, uprawiamy jakąś orkę na ugorze, czy jakieś przysłowiowe zawracanie Wisły kijem. Męczymy się i nic z tego nie mamy. Ciągle upadki, ciągle porażki, ciągle klęski. Ale gdy towarzyszy ci owocna Boża łaska, nigdy twój trud nie będzie nadaremny, bezużyteczny. Nawet gdyby w ludzkich oczach miał na taki wyglądać. Nawet gdyby tak to wyglądało. Przypomniała mi się historia opowiadana przez pewną ewangelistkę szwedzką. Jej rodzice i drugie młode małżeństwo wyjechali do Afryki i tam w pewnym regionie głosili Ewangelię. Owoce tego głoszenia były prawie żadne. Ktoś się tam gdzieś coś uwierzył, ktoś tam posłuchał. Gorsze było to, co się potem jeszcze wydarzyło, jeszcze gorsze, bo pochorowali się ciężko. Najpierw zmarło to jedno małżeństwo, potem rodzice tej dziewczynki, która się tam zresztą urodziła. I ktoś ją z powrotem przewiózł do Szwecji, tam rodzina ją się nią zajęła. Dziewczyna wychowana jako chrześcijanka, potem w służbie. Pojechała na jakąś konferencję do Londynu i tam usłyszała świadectwo jakiegoś pastora murzyna z Afryki, który opowiadał, że w wiosce, w której on się urodził, były takie dwa białe małżeństwa, którzy głosili Ewangelię. Nikt się tam nie nawrócił, ale on siedział pod drzewem, tam zawsze jak oni głosili, siedział pod drzewem i słuchał tego, co oni głosili. Potem ci ludzie pomarli, zostali tam pochowani w Afryce. Ale on zachował w sercu to, co usłyszał. Nie nadaremne było to zwiastowanie. Nie nadaremna była Boża łaska, która im towarzyszyła. I choć tam pomarli, to on potem zaczął głosić Ewangelię i mówi, w tej chwili, w tym rejonie jest kilkanaście dużych kościołów Bożych. Jest tysiące ludzi nawróconych. To jest... Ta dziewczyna z płaczem wyszła do przodu i mówi, to moi rodzice tam byli. Ja się tam urodziłam. I całe życie myślałam, że ich trud, ich poświęcenie, ich śmierć tam były nadaremne. A tymczasem. Boża łaska, która nam towarzyszy, nigdy nie jest bezowocna. Nie odrzucaj Bożej łaski, a będziesz miał pewność. Nawet jeżeli przyjdzie ci już do końca życia mieszkać w przytułku. Nawet jeżeli przyjdzie ci do końca życia już zmagać się z tymi trudnościami, to jeżeli towarzyszy ci Boża łaska, to masz tu do wykonania zadanie. To jest to, o czym rozmawialiśmy też wczoraj czy przedwczoraj, omawiając 7 rozdział 1 listu do Koryntian. Tam nie ma zachęty. Jak już jesteś niewolnikiem, to już do zawsze nie próbuj się nawet z tego wyrwać, jak niektórzy zarzucają Pawłowi, że pochwala niewolnictwo, a nie pochwala jakiejś ambicji, by być wolnym. Nie. Jeżeli ci towarzyszy Boża łaska i Bóg cię tam zatrzyma, to znaczy, że tam masz coś do wykonania. A to nigdy nie będzie bezowocne. Nigdy nie będzie bez sensu. Bo taka jest Boża łaska. Jednak łaski Boga jestem tym, czym jestem. Amen.